Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, w czwartek 31 października. Sławek Orlik przygotował dzisiejszy program. Patryk Srokowski odbierze telefony i zrealizuje ten program, a ja się nazywam Janusz Wilczyński. Jest czwartek 31 października, tak jak powiedziałem. Jutro 1 listopada, dzień wolny. Wiele osób pójdzie odwiedzić swoich zmarłych bliskich na cmentarze, więc o cmentarzach będzie dzisiaj sporo w audycji. Teraz już mamy informację, że ósemki są zatłoczone. Tramwaje numer 8 zatłoczone w stronę cmentarza. No, ale będzie więcej informacji, jak ta organizacja ruchu wokół cmentarzy będzie przebiegała, szczególnie wokół cmentarza centralnego. Na ten temat rozmowa już za chwilę. Potem porozmawiamy o samej organizacji wszystkich świętych czy święta zmarłych na samym cmentarzu centralnym. Między innymi o tym, ile jest przenośnych toalet, gdzie są ustawione śmietniki, gdzie jest punkt taki komisariat policji tymczasowy. Te wszystkie informacje znajdą się w naszej audycji. Ale to nie jedyne tematy. Jeszcze będzie zachęta ze strony zwolenniczki Zero Waste, czyli zero śmieci, do tego, żeby mądrze upamiętniać swoich bliskich, nie narażając środowiska na zbyt dużo śmieci właśnie. To nie cały nasz plan, bo jeszcze będą tematy związane z tym, że idą chłody, a skoro idą chłody, to czas pomyśleć o wymianie opon. I teraz pytanie, czy wymieniać opony letnie na zimowe, czy też na całosezonowe, całoroczne opony? Czy te opony zapewnią nam odpowiednią krótkość, a nie długość hamowania, właśnie te opony. No i jeszcze jeden temat się pojawi. Ten temat będzie związany z czytelnictwem. Tak, bo teraz mamy 3 wolne dni, niektórzy czytają książki, no i w tych dniach, a właściwie już od wczoraj, nie można wypożyczyć książek w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej. Skąd ta niemożność? O tym będziemy rozmawiać z dyrektorem właśnie Miejskiej Biblioteki. To nasz plan minimum, 8 minut po godzinie 12. Dzisiaj wiele osób wyjeżdża, jedzie gdzieś odwiedzić groby bliskich poza Szczecin, poza nasze województwo. No i trzeba zwrócić uwagę także na takie przeszkody.
Dzień dobry, tu stały słuchacz. Chciałem poinformować, że trwają prace drogowe na S10 obwodnicy Stargardu. Do zjazdu na Pyrzyce i od zjazdu na Pyrzyce tam dalej. Proszę uważać. Roboty drogowe. Tam ferzują na wierzchni.
Prosimy uważać, no i w ogóle noga z gazu, nie za szybko, spokojnie, tak żeby dojechać cało i bezpiecznie. Niektórzy wybierają pociągi, a nie samochody, no ale na dworcu w Dąbiu taki kłopot.
Dzień dobry, kłania się stary słuchacz. Jestem teraz na dworcu Dąbie. No i oczywiście co? Zepsuta jest winda. No ja sobie jakoś poradzę, ale inni ludzie mają problem dodatkowo. Przecież to pociągi z Dąbie odjeżdżają w kierunku Stargardu i dalej. Odjeżdżają z trzeciego peronu. To jest tego tymczasowego takiego. No ludzie, postarajcie się, żeby to jeszcze dzisiaj zrobili. No, dla wielu ludzi to może być udręka przechodzić z trzeciego peronu, do góry wdrapywać się, schodzić. Winda nieczynna. Bardzo proszę o pomoc w imieniu swoim i podróżnych różnych.
Dziękujemy. Pomoc, mam nadzieję, że nadchodzi, bo wysłaliśmy to zgłoszenie do PKP Polskie Linie Kolejowe, no i mam nadzieję, że naprawa będzie bardzo, bardzo szybka. Czas reakcji 10 minut po godzinie 12. Widzę, że mam maile, których myślałem, że nie zabrałem ze swojego biurka, więc Sławku, są maile, mam maile, nie trzeba iść na górę po maile. Dziękujemy bardzo Sławkowi za poświęcenie, że miał po te maile pójść i właśnie teraz przeczytam jeden z tych maili. Pan Artur napisał: jakiś czas temu zaparkowałem pojazd w strefie parkowania, w aplikacji błędnie wybrałem pojazd i opłaciłem postój. Oczywiście zostałem ukarany mandatem, który opłaciłem po uprzednim telefonicznym skontaktowaniu się z biurem strefy płatnego parkowania. Złożyłem reklamację, która niestety została rozpatrzona negatywnie. Zdecydowałem się na dalszą korespondencję ze strefą i poprosiłem o zwrot kosztów za zaparkowany pojazd, ponieważ już zapłaciłem przecież karę. I otrzymałem odpowiedź ze strefy. Cytuję. Uprzejmie informuję, iż nieruchomości opłaty lokalne spółka z o.o. jako zarządca strefy płatnego parkowania nie odpowiada za wnoszone przez właścicieli pojazdów opłaty za parkowanie. Regulamin strefy płatnego parkowania nie przewiduje zwrotu wniesionej opłaty postojowej. Opłata została wniesiona, ale opłata karna także została wniesiona, więc wydaje się nam, że coś tutaj nie gra. Rozmawiamy z prawnikami na ten temat. Mamy nadzieję to wyjaśnić. Czy taki zapis w regulaminie, że nie przysługuje zwrot opłaty za parkowanie pomimo opłaty karnej dodatkowej, jest dla nas co najmniej zastanawiający. 12 minut po godzinie 12, tak, 12, nie 11. I teraz już przechodzimy do organizacji ruchu wokół cmentarza. Przy naszym telefonie gość, pan Marcin Harenza, kierownik zespołu do spraw organizacji ruchu w Urzędzie Miasta Szczecin. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie kierowniku, jesteśmy umówieni na temat lewoskrętu z ulicy Południowej do schroniska dla zwierząt i do rodzinnych ogrodów działkowych Górki Ustowskie, ale to na późniejszy termin. Teraz ważniejsze jest to, jak jest zorganizowany ruch samochodowy. Niestety powiem, wokół cmentarza centralnego wiele osób jednak na cmentarz centralny wybiera się samochodem. Proszę powiedzieć, jakich utrudnień można się spodziewać, na co należy zwrócić uwagę?
Szanowni państwo, więc czasowa organizacja ruchu, tak jak już od wielu lat, bez względu na to, czy dzień 1 listopada wypada w piątek, we wtorek czy w niedzielę, jest podzielona na kilka etapów. Obecnie w rejonie ulicy Ku Słońcu obowiązuje etap drugi i mamy tutaj do czynienia, już możemy normalnie przejechać ulicą Ku Słońcu, jezdnią zlokalizowaną przy cmentarzu centralnym, bez większych utrudnień. Możemy się spodziewać tylko takich drobnych utrudnień między godziną 17.30 rano a godziną 12.00 a 14.00, gdyż osoby, które prowadzą działalność gospodarczą na ten czas, mogą w tych godzinach prowadzić zaopatrzenie tych punktów. Ale na dzień dzisiejszy ogólnie w miarę swobodnie powinniśmy jeszcze przejechać bez większych problemów. Natomiast jest wprowadzona organizacja ruchu w ciągu ulicy Karola Miarki i ulicy Pięknej, która już trwa od soboty. Największe utrudnienia w ruchu mogą państwo napotkać od dnia jutrzejszego, to jest od 1 listopada, od godziny 6.00 będą zamknięte dla ruchu ogólnego obydwie jezdnie ulicy Ku Słońcu na odcinku od ulicy Sikorskiego do Gumieniec w jedną i w drugą stronę. Tu proszę zwrócić na to uwagę, że nie wjadą państwo samochodami. Będą mogły w te ulice wjechać tylko pojazdy posiadające stosowne przepustki, pojazdy taksi, służb miejskich oraz osoby niepełnosprawne. Osoby, które zamieszkują rejon ulicy Ku Słońcu, chociażby tutaj ulicę Kasprzaka, ulicę Tenisową, będą mogły wjechać tylko i wyłącznie tą jezdnią na kierunku do ulicy Berdowskiego, tak, czyli w stronę Gumieniec, ale będą musiały na rogatkach wykazać funkcjonariuszą, czy to Straży Miejskiej, czy Policji, że mieszkają w rejonie ulicy Ku Słońcu. Czy to dowód osobisty, czy dowód rejestracyjny, czy inny dokument potwierdzający mniej więcej te zamieszkania, jakieś tam szkody umówmy. Będziemy to jak najbardziej honorować. Jeżeli chodzi o objazdy i ogólne inne zmiany w tym rejonie, to chciałbym przypomnieć, iż ulica Dworska jutro będzie jednokierunkowa, będzie dwukierunkowa tylko i wyłącznie dla autobusów komunikacji miejskiej, natomiast dla pojazdów będzie tylko jednokierunkowa. Również ulica jednokierunkowa stanie się, ulicą jednokierunkową stanie się ulica Gajowa Krzywa oraz ulica Świerczewska na odcinku od ulicy Santockiej w stronę Derdowskiego. Proszę zwrócić uwagę, iż w zależności od dużego natężenia ruchu dynamicznie policja może zamykać niektóre odcinki ulic, tak jak chociażby ulicę Dworską czy Santocką już od 26 kwietnia. Mogą to być chwilowe zamknięcia. Jeżeli chodzi o objazdy, to mamy wytyczone dwa objazdy. Jest to objazd Aleją Piastów, Mieszka I Europejska do ronda uniwersyteckiego i później do ronda Gierosa, a następnie drugi objazd, czyli od ronda Gierosa poprzez ulicę Derdowskiego 26 kwietnia, Krzywoustego i tutaj do Placu Kościuszki i Placu Zwycięstwa. Jeżeli chodzi o inne cmentarze w Szczecinie, no to Dąbie już od dnia dzisiejszego, od 6 rano została wprowadzona czasowa organizacja ruchu. W rejonie ulicy Goleniowskiej mamy ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę. Ulica Jugosłowiańska od Goleniowskiej po Toruńską będzie ulicą, już jest ulicą jednokierunkową, tak, do 3 listopada, jak również ulica Czarnogórska, również drogą jednokierunkową od ulicy Jugosłowiańskiej do ulicy Bośniackiej. To wszystko ma na celu jakby zwiększenie możliwych ilości możliwego postoju pojazdów samochodowych. I tutaj Dąbie, czyli od dnia dzisiejszego do 3 listopada do niedzieli do godziny 18:00 i podobnie w Zdrojach od dnia jutrzejszego ulica Poległych będzie zamknięta od ulicy Walecznych od godziny 6 rano do 3 listopada do godziny 18. Tutaj mieszkańcy jak co roku będą mogli dojechać do swoich domostw od strony ulicy Mącznej i Cedrowej. Jeżeli jeszcze mogę wspomnieć, to 2 listopada ulica Karola Miarki w godzinach od 6:00 do godziny 17:00 jeszcze pozostanie wyłączona z ruchu ogólnego. Ma to związek z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej. Spodziewamy się dużego natężenia ruchu pieszego zarówno w piątek, jak i w sobotę. W związku z powyższym Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego przygotował, aż można powiedzieć, do niedzieli zwiększoną liczbę pojazdów komunikacji miejskiej.
Jutro, panie Marcinie, ku słońcu będzie zamknięta w obu kierunkach, a kiedy będzie otwarta? Otwarta ponownie?
W sobotę. Przepraszam, bardzo możliwe, że będzie otwarta już jutro od godziny 22:00. Chyba, że wcześniej na wniosek policji. Tu będziemy cały czas obserwować ruch. Czasami zdarza się, że otwieramy wcześniej, czasami później. Także raczej trzymajmy się tego, że w sobotę rano. Natomiast myślę, że godzina 21:00-22:00 może stać się taką godziną realną otwarcia tych obu jezdni.
Zawsze namawiamy naszych słuchaczy do tego, żeby korzystali z komunikacji miejskiej. Mamy co prawda informacje od słuchaczy, że bardzo zatłoczone są teraz ósemki, które jadą właśnie ulicą ku słońcu w stronę cmentarza. No, ale jednak zachęcamy do tego. Jeżeli jednak ktoś jedzie samochodem na cmentarz, gdzie powinien szukać parkingu?
Tak, jak co roku, proszę Państwa, występujemy tutaj do różnych podmiotów z prośbą o udostępnienie takich miejsc do parkowania. W tym roku, jak co roku, wystąpiliśmy o 5 takich lokalizacji. W Zdrojach, no to tutaj, jeżeli mogę podać nazwę, no to Selgros i wyraził w tym roku zgodę. Jeżeli chodzi o rejon ulicy Ku Słońcu, wysłaliśmy prośbę do Centrum Handlowego Turzyn Bohaterów Warszawy 42, do Centrum Turzyn Bohaterów Warszawy 40. Tu na razie chyba jeszcze nie otrzymaliśmy od nich odpowiedzi, ale co roku otrzymujemy odpowiedzi pozytywne. Mamy na pewno odpowiedź pozytywną od IKEA i od Omnio, dawne Atrium przy ulicy Milczańskiej. Za to bardzo dziękujemy tym podmiotom gospodarczym, naprawdę bardzo dziękujemy i zachęcamy Państwa, że jeżeli już naprawdę musimy przyjechać samochodem, skorzystajmy z tych miejsc parkingowych na tych centrach handlowych i już kontynuujmy podróż pod sam cmentarz, czy to komunikacją miejską, czy ewentualnie na piechotę, w zależności, w którym miejscu zostawimy ten samochód. Jeżeli mógłbym jeszcze mieć takie do Państwa prośby, tutaj bardziej od służb, bardzo Państwa prosimy o jakby stosowanie się do zaleceń Straży Miejskiej, Policji i Zarządu Dróg. Naprawdę niektórzy funkcjonariusze nie mają czasu każdej osobie przypominać, jak pojechać, którędy pojechać. Bardzo prosimy, żebyście dzisiaj Państwo na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego mogli zapoznać się z wszelkimi informacjami, jak dojechać, gdzie są miejsca postojowe, jak będzie wyglądać komunikacja autobusowo-tramwajowa w tych dniach. Bardzo też prosimy Państwa o to, abyście Państwo przynajmniej wybierając się wieczorem, zaopatrzyli się w elementy odblaskowe. Bardzo to może pomóc nie tylko kierowcom, ale również służbom. I tutaj jest też apel do dzieci, bo co roku jest on stosowany od służb. Jeżeli mamy jakieś małe dzieci, żebyśmy tym dzieciom zostawili jakąś karteczkę z numerem telefonu do rodziców w razie, jakby takie dziecko się zagubiło. Bodajże w rejonie głównej bramy cmentarza centralnego będzie taka jakby izba dziecka, to, ale zawsze jak dziecko się zgubi, może podejść do policjanta, pokaże karteczkę i można skontaktować się z rodzicem. Jeszcze bardzo o to prosimy.
Wróćmy do kwestii wylegitymowania się czy udowodnienia przez tych, którzy mieszkają przy zamykanych czasowo ulicach, że mogą wjechać, bo właśnie tam mieszkają, tam mają garaż czy miejsce do parkowania swojego pojazdu. Dzisiaj w tych dowodach osobistych czy w prawie jazdy nowego typu nie ma adresu. No w aplikacji mObywatel jest, ale nie każdy ma. Mam nadzieję, że w takich przypadkach no uda się przekonać funkcjonariuszy, jeżeli nie mamy mObywatela, a w dowodzie nie ma tego adresu, że mieszkamy przy danej ulicy.
Panie redaktorze, szanowni państwo, tak, zdajemy sobie sprawę, że w nowych dowodach takiego miejsca zamieszkania nie ma, natomiast mamy to przećwiczone ze służbami w tamtym roku, 2 lata temu raczej szło to płynnie, dlatego też tutaj prośba do właśnie tych mieszkańców z rejonu ulicy Ku Słońcu, nie wiem, Tenisowa, Kasprzaka, Karola Miarki Pięknej, aby coś takiego przygotować, tak, to może być nawet umowa ubezpieczenia, cokolwiek, żeby po prostu pokazać funkcjonariuszowi, że tam naprawdę muszą wjechać i tu jest prośba od służb, żeby naprawdę przez te kilka godzin tego jednego dnia w roku, żeby te osoby, które muszą naprawdę wjechać, no to rozumiemy, natomiast te osoby, które nie muszą, to bardzo prosimy, aby omijać to Miezny ulicę Ku Słońcu.
Marcin Harenza, kierownik zespołu do spraw organizacji ruchu. Bardzo dziękujemy panie Marcinie, pozdrawiamy.
Dziękuję i życzę państwu bezpiecznego powrotu do domu. W tamtym roku było bardzo bezpiecznie. Mamy nadzieję, że w tym roku również.
Oby tak było, a w przyszłym roku sporo się zmieni, bo wszystko wskazuje na to, że już szczecińska kolej metropolitalna będzie kursowała, więc wtedy też te zmiany w organizacji ruchu z okazji 1 listopada będą nieco inne. A teraz zaglądamy na cmentarze, głównie na cmentarz centralny. Przy naszym telefonie pani Paulina Łądka, Urząd Miasta Szczecin. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Czy wszystko przygotowane, czy jeszcze przygotowanie, organizacja tego dnia na szczecińskich nekropoliach w toku?
No już zdecydowanie wszystko przygotowane. Już jakby ruch na cmentarzu jest tak duży, że od kilku dni jest wszystko w gotowości. Także i od takiej strony organizacyjnej i od takiego zaplecza sanitarnego czy porządkowego tutaj już wszystko, można powiedzieć, na pełnych obrotach działa.
Przypomnijmy, że dzisiaj tracą ważność i wczoraj też straciły karnety roczne, wjazdy tylko dla konduktów pogrzebowych, maksymalnie 5 pojazdów, a od jutra do niedzieli są to dni bez wjazdów na cmentarz. Chodzi o bezpieczeństwo pieszych, prawda?
Tak, jak najbardziej. No tutaj, tak jak mówię, ten ruch już jest bardzo duży. Bardzo wiele osób odwiedza groby w różnych porach dnia, także po południu, więc aby zapewnić tutaj bezpieczeństwo maksymalne wszystkim, ten ruch samochodowy jest ograniczony do minimum. Tak naprawdę w ciągu tych 3 dni, od 1 do 3 listopada, jedyne wozy to będą wozy służb porządkowych, znaczy policji czy straży miejskiej, oraz pojazdy służb porządkowych, czyli przede wszystkim wozy odbierające odpady i wywożące z cmentarza.
Jutro, czyli 1 listopada, szczecińskie nekropolie będą czynne od godziny 7 aż do 2 w nocy.
Tak, to już taki, w sumie można powiedzieć, taka tradycja. Wiele osób chętnie odwiedza cmentarz również wieczorową porą, więc te bramy będą otwarte dłużej. Gdyby ktoś mimo to się nie wyrobił w tym czasie, to oczywiście z cmentarza centralnego można zawsze wyjść również bramą główną, ona jest zawsze otwarta. Natomiast te wszystkie pozostałe bramy i furtki będą zamknięte dzisiaj i w sobotę i w niedzielę. Będą one zamykane o 21.
A potem od 4 listopada już do 31 marca cmentarze będą otwarte od 7 do godziny 18. Proszę powiedzieć, więcej toalet przenośnych będzie? Więcej pojemników na śmieci?
Tak, oczywiście tutaj jak co roku zadbaliśmy o to właśnie zaplecze sanitarne i takie porządkowe, można powiedzieć, więc do tego 1000 pojemników na śmieci, który normalnie jest ustawiony na terenie cmentarza centralnego, zostało dostawionych prawie 200 kolejnych. No to widać, jeśli wejdziemy na cmentarz, że te pojemniki właściwie są na każdym kroku dostępne. Tak jak też mówiłam, służby czy odbiór tych odpadów również odbywa się na bieżąco, co najmniej 2 razy w ciągu dnia. Także nawet dzisiaj będąc na cmentarzu, no widać, że jest porządek. Nie zauważyłam, żeby te pojemniki gdzieś były przepełnione. Dbamy o to cały czas. Jest również tak, są takie ekipy piesze, które również na bieżąco porządkują teren cmentarza. No i są toalety przenośne, 40 takich toalet głównie na cmentarzu centralnym, ale też na pozostałych cmentarzach komunalnych jest to zabezpieczone.
Pamiętajmy, żeby uważać na siebie, uważać na dzieci. Na terenie cmentarza przy bramie głównej od ulicy Ku Słońcu będzie taki mobilny posterunek policji. Będzie więcej funkcjonariuszy policji na samym cmentarzu. Będą także funkcjonariusze Straży Miejskiej. No i oczywiście ochrona. Prosimy stosować się do poleceń tych osób. Chcę panią jeszcze zapytać o zniczodzielnie. To powstały takie półeczki, szafki, gdzie można skorzystać z położonych tam narzędzi do tego, żeby zadbać o groby, ale także tam można właśnie znicze zostawiać, jeżeli mamy ich za dużo i ktoś potrzebujący może sobie takie znicze wziąć albo postawić te, których nie zużył. Czy te zniczodzielnie cieszą się zainteresowaniem, powodzeniem wśród szczecinian?
Czy te zniczodzielnie są, tak jak pan powiedział, w tej chwili mamy je na 5 cmentarzach i tak naprawdę no, jest różnie. Pierwsza powstała na cmentarzu w Wielgowie i ona najlepiej się przyjęła. Tam rzeczywiście i osoby odwiedzające korzystają z narzędzi, które są na wyposażeniu tej zniczodzielni i je oddają, odkładają na miejsce, co jest tu bardzo ważne, ale też są znicze w dobrym stanie, tak jakby widać, że dochodzi tutaj wymiany, że ktoś dostawia te znicze, ktoś inny z nich korzysta. Na pozostałych cmentarzach wygląda to niestety nieco gorzej. W Dąbiu czy na cmentarzu centralnym te narzędzia, o których mówimy, które są takie ogólnodostępne i z których można korzystać, zostały kilkakrotnie rozkradzione na cmentarzu centralnym. No niestety zamiast zniczy do użytku dla kogoś innego na tych półkach często pojawiają się po prostu śmieci, jakieś zepsute znicze, wypalone wkłady czy stare wiązanki. No także tutaj apelujemy jednak, aby jeśli już nawet nie chcemy korzystać z tych zniczodzielni zgodnie z przeznaczeniem, to żeby chociaż ich nie zaśmiecać i nie niszczyć.
Pani Paulina Łądka, Urząd Miasta Szczecin. Mam nadzieję, że ten dzień jutrzejszy i te 2 kolejne przebiegną na cmentarzu centralnym i innych nekropoliach spokojnie. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. To jest czas reakcji. A pan Jacek tymczasem zawiadomił nas, że jest na Gumieńcach wypadek i 8 tramwaje linii numer 8 przestały kursować. Sprawdzamy te wiadomości, sprawdzamy także dokładnie, co się stało. A teraz telefon zarejestrowany pod czujnym 510 37 32.
Dzień dobry, przedsiębiorca ze Szczecina. Ja dzwonię w sprawie naboru wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego organizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie, w którym to pracodawcy mogą składać wnioski o zwrot kształcenia, podnoszenia kwalifikacji swoich pracowników. Informacja o tym, że urząd ogłasza nabór, na stronie urzędu pojawia się 30 października o godzinie 12:48, a w stopce informującej o terminie przyjmowania wniosków widnieje data 4 listopada do godziny 15 bądź do wyczerpania środków przeznaczonych na trzeci nabór. Chciałbym zwrócić uwagę, że jest to okres świąteczny i pracodawcy nie mają możliwości złożenia takowych wniosków, gdyż sama dokumentacja, którą trzeba przedłożyć, wynosi 40 stron, z czego trzeba dobrać 3 oferty od różnych przedsiębiorstw w celu uzyskania ofert na dane szkolenia. Stąd takie spostrzeżenie bądź zarzut, którym można wnioskować, że po prostu Urząd Pracy chce ograniczyć i nie dać równych szans wszystkim przedsiębiorcom ze Szczecina bądź wyeliminować nie swoich pracodawców. Prosiłbym o interwencję i przyjrzenie się danej sprawie.
Rzeczywiście bardzo krótki termin do wzięcia udziału w tym właśnie konkursie dla pracowników, dla właścicieli firm. Przed audycją rozmawiałem z panią dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie, Dorotą Tyszkiewicz-Janik, no i w tonie uspokajającym była ta rozmowa, ale jednak poprosiłem o wyjaśnienia na piśmie. Pani dyrektor nie znalazła czasu na rozmowę z nami, natomiast mam nadzieję, że te wyjaśnienia będą wystarczające i dla pana, i dla nas. Czekamy na odpowiedź na pańskie zarzuty. 12:31, przed nami wolne dni. Niektórzy mają więcej czasu, no a jak więcej czasu, to czemu nie książka? Nawet bardzo dobrze, że książka.
Dzień dobry, Maria. Dzwonię z Lewobrzeża. Żadna biblioteka w Szczecinie w tej chwili jest niedostępna. Jest jakaś poprawka systemu komputerowego. Nie można wypożyczyć w Szczecinie ani jednej książki. Zbliża się długi weekend zimowy, chłodny. Uczniowie nie mogą czytać lektur. Starsi ludzie sobie nie umilą czasu czytając książkę. Jest tydzień nieczynna, ani jedna biblioteka w Szczecinie, nie wypożyczymy ani jednej książki.
Dziękujemy za te informacje od pani i zanim przedstawię naszego gościa, o tym porozmawiamy, to wrócę do Gumieniec. Przy pętli Gumieńce mamy potwierdzenie od rzecznika ZDIT, Kacpra Reszczyńskiego, że rzeczywiście doszło do zdarzenia. Na tory upadł przechodzień, no i teraz za tramwaje kursują tam autobusy. Jak długo to potrwa, nie wiemy i więcej szczegółów mam nadzieję, że w wiadomościach o 13:00 albo jeszcze w magazynie Czas Reakcji. A teraz wracamy do zamkniętych od wczoraj bibliotek miejskich. Przy naszym telefonie gość, pan Krzysztof Marcinowski, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Przede wszystkim miło, że są czytelnicy, że są ludzie, którzy przychodzą do tych filii, wypożyczają książki. Proszę powiedzieć, czemu od wczoraj jest to niemożliwe i do kiedy tak będzie?
Czy nawet dwie korekty. Po pierwsze, nie jesteśmy jedyną biblioteką publiczną, bo jest jeszcze Książnica Pomorska w Szczecinie, ale to już tak na marginesie. My faktycznie mamy dużą sieć, obejmuję tutaj w wielu miejscach miasta jesteśmy, więc jakiś duży obowiązek na nas spoczywa. Niestety te nasze filie biblioteczne czynne są nawet dłużej, bo one są od poniedziałku już nieczynne, a wynika to z takiej corocznej reinstalacji systemu. Ona jest konieczna, ponieważ nasze bazy są bardzo duże, nie możemy tego robić obsługując jednocześnie czytelników, bo dbamy o bezpieczeństwo danych, które są zgromadzone, a mamy bardzo dużo danych od naszych czytelników. Musimy to nad tym wszystkim zapanować. I faktycznie ta reinstalacja jest robiona. Myśmy zresztą informowali o tym najszerzej, jak to tylko możliwe, bo i na stronie internetowej, i w mediach społecznościowych, i w takiej aplikacji specjalnej, które mamy dla naszych czytelników, Integro. No oczywiście, a nawet wysyłaliśmy maile do tych czytelników, których maile mamy. No, powód jest ciągle jeden i ten sam. Co roku to robimy dla bezpieczeństwa danych, które tam posiadamy, ale też z takiego powodu prostego, że musimy dostosowywać się do zmian prawnych i niektóre elementy tego musimy wprowadzić. Raz jeden. Kończy się ta sprawa od poniedziałku, a wszystkie filie na nowo będą czynne. Z tego, co powiedziano mi, to reinstalacja przebiegła pomyślnie, więc wszystko powinno w poniedziałek ruszyć. No i zapraszam do biblioteki.
A zapytam, czy nie można tego było zrobić w taki zwyczajny weekend w dwa dni, ale widzę, że chyba nie, że to państwo zabiera aż tydzień.
To nie jest tylko robota nasza, bo to jest system biblioteczny i właściciele tego systemu, bo my jesteśmy tylko użytkownikami, to oni nam wyznaczają granice. No i my się musimy tutaj niejako dostosować do tego, co oni. Gdybyśmy mieli może większe pieniądze, to moglibyśmy od nich wymagać jakiejś jeszcze większej sprawności, no ale niestety mamy takie, jakie mamy. Więc musimy się tutaj godzić z tym, co oni nam proponują, bo zmiana systemu to nie jest prosta sprawa.
Zapraszamy w takim razie od poniedziałku do wszystkich filii Miejskiej Biblioteki Publicznej. Ilu czytelników, panie dyrektorze, ma Miejska Biblioteka Publiczna? To jest kilkanaście tysięcy osób?
Nawet więcej. Takich, którzy przynajmniej raz w roku byli w Miejskiej Bibliotece Publicznej i coś pożyczyli, to jest prawie 50 tysięcy.
No to pięknie. To oby tak dalej. Niech żyje czytanie. Dziękuję bardzo. Pan Krzysztof Marcinowski, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie. Pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Do usłyszenia. Tak to jest w czasie reakcji, że od czytania możemy przejść do jeżdżenia i do opon, bo coraz większym powodzeniem wśród mieszkańców Pomorza Zachodniego, ale także wśród Polaków, cieszą się opony wielosezonowe. Czas zacząć myśleć o zmianie opon, bo idą chłody. I teraz pytanie, czy zaoszczędzić na wymianie co pół roku i założyć opony całoroczne zamiast zimowych, które są już na przykład zużyte, bo jeżeli mamy zimowe, to jednak zachęcamy, żeby je założyć. I czy w ogóle już przejść na opony całoroczne? To pytanie kieruję do naszego kolejnego gościa, a w tym pytaniu kryje się drugie, czy te opony całoroczne są wydolne w naszych warunkach szczecińskich zimowych, do Arkadiusza Kuzio z Akademii Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam słuchaczy Radia Szczecin.
Opona całoroczna zapewne jest lepsza zimą od opony letniej, to nie ulega kwestii, ale czy zapewni nam taka opona całoroczna w warunkach zimowych czy jesiennych bezpieczeństwo i krótką drogę hamowania?
Powiem tak, ja przejeździłem na oponach zimowych 3 sezony i to były opony całoroczne, więc te wielosezonowe opony w naszym klimacie, jeżeli chodzi o naszą aglomerację Szczecin, gdzie tych opadów nie ma albo one są znikome, oczywiście one zdały egzamin. Niestety mają jedną wadę. Dużo szybciej się zużywają.
Dużo szybciej się zużywają, ale to przejeździł pan 3 sezony na oponach całorocznych.
Tak, dokładnie.
Tak jest, tak. Mhm.
I szybko się zużywają. Tak, ale to nie chodzi, że one się wycierają jakby na całej powierzchni, tylko na rantach zaczynają się wykruszać po kawałku. Takie ząbki się robią, one się wykruszają i niestety ta opona nadaje się oczywiście, ale niestety jeżeli chodzi o to ząbkowanie, o ten ubytek, wyrywanie tej opony, no to niestety pamiętajmy, że opona letnia jest oponą miękką, dostosowana ta mieszanka jest miękka, a opona letnia w okresie zimowym znowu przy temperaturach już od nawet plus 8 stopni zaczyna się robić twarda, jest zła przyczepność do nawierzchni, dlatego wydłuża nam się droga hamowania. Natomiast w oponie zimowej ta mieszanka jest bardziej elastyczna i mimo mrozów ona dalej jest miękka. W oponie całorocznej ta mieszanka jest taka pośrednia, więc ten ubytek w okresie letnim, czyli to ząbkowanie, wyrywanie kawałków opon, no jest, wydaje mi się, niczym nienormalnym, no ze względu na to, że jednak użytkujemy ją przez cały rok.
Czekamy na opinię naszych słuchaczy. Opony zimowe czy całoroczne? 510, 37, 36. Proszę powiedzieć, jaką grubość powinien mieć bieżnik w oponie całorocznej, żebyśmy mogli być spokojni, że ona da radę w tych warunkach jesienno-zimowych?
Oczywiście nie wzorujmy się tym, że dopuszczalny bieżnik, taki, którym przejdziemy przegląd i policja nie zabierze nam dowodu, to jest 1,6 mm, bo to jest już naprawdę bardzo płytka opona. Ona w lato zda egzamin, niestety nie zda egzaminu przy błocie pośniegowym, przy dużych opadach deszczu, może dojść do aquaplaningu, czyli utraty przyczepności, wytworzenia się poduszki powietrznej między wodą a oponą. Na ten przykład powiem, że przy 50 na godzinę z opony zimowej, która ma 8 mm, czyli nowa opona, droga hamowania na zaśnieżonej nawierzchni to 28 metrów. To jest sama droga hamowania bez czasu reakcji kierującego. Natomiast opona z wysokością bieżnika 1,6 to aż 38 metrów, czyli ta droga wydłuży nam się o kolejne 10 metrów. Dlatego zalecane jest, że opona 4 mm to jest granica opony zimowej, która będzie dobrą oponą o dobrej przyczepności w okresie zimowej, czyli w tym okresie błota pośniegowego.
510, 37, 32 i 36 do studia. Ten szczególnie rekomendujemy, póki mamy eksperta przy naszym telefonie. Czyli zdecydowanie, panie Arkadiuszu, odradzamy jeżdżenie na letnich oponach w warunkach jesienno-zimowych.
Oczywiście, że tak. No umówmy się, to nie jest opona przystosowana do tych warunków. Robi się twarda, tracimy przyczepność i to wielu kierowców, którzy zaryzykowali, to mogli sprawdzić rok temu, dwa, trzy lata temu chociażby podjazdy 26 kwietnia, ulica Piastów w Szczecinie. Mamy wiele ulic, które jednak są pod dosyć dużym kątem pochylenia i wtedy, kiedy zerwiemy już tą przyczepność, koło zaczyna boksować, ciężko odzyskać jest przyczepność tej opony do nawierzchni, więc jakby i kontynuacja jazdy jest uciążliwa, droga hamowania nam się wydłuża i mimo to, że wydaje nam się, że przecież nic się takiego nie zmieniło, ta droga, przecież cały czas hamowałem, na takiej odległości się zatrzymywałem. Nie, tutaj na pewno ta droga się wydłuży, może to nas zaskakiwać i niestety mamy więcej tych zdarzeń drogowych, drobnych zdarzeń, czyli więcej kolizji. Czyli hamowałem, no i kierowca wychodzi i mówi, no panie, zabrakło mi metr i ja bym stanął. To ten metr to jest właśnie te 4 mm lub 1,6 mm.
Nie ma zakazu jazdy na letnich oponach zimą w Polsce?
W Polsce nie. Jeszcze takiego zakazu się nie dorobiliśmy. Aczkolwiek ubezpieczyciele grzmią, że będą wprowadzali już takie zapisy w ubezpieczeniu dobrowolnym autokasko, żeby jednak ta zimowa opona była w okresie zimowym założona. Jeszcze dla przykładu podam, że opona z bieżnikiem 3 mm zimowa na zaśnieżonej nawierzchni to 32 metry droga hamowania, a 1,6 to 38, więc nawet na 3 mm, a połowa tej wysokości bieżnika 1,6 mm, ta droga nam się wydłuży o kolejne 6 metrów. To wszystko podaję z parametrów testów wykonywanych przez profesjonalne firmy, które testują tego typu opony i sprawdzają wydłużenie drogi hamowania, więc musimy wziąć sobie to do serca. Pamiętajmy, że testy robimy na takich oponach już raczej lepszych, a niestety nie wszyscy używamy takich opon. Często kupujemy jakieś nalewki, regenerowane opony. Często staramy się kupić używane, bo chcemy zaoszczędzić. Jeżeli już się decydujemy na te używane opony, 4 mm wysokość bieżnika to jest minimalna wysokość i te opony tylko kupimy na jeden sezon, dlatego kupmy tańsze opony, ale nowe opony, które zapewnią nam, że przejeździmy minimum 2-3 sezony.
Trzeba o tym pamiętać. I teraz jeszcze garść pańskich rad, jeżeli chodzi o te dzisiejsze wyjazdy, czy jutrzejsze na groby, żeby odwiedzić bliskich czy znajomych, którzy spoczywają na cmentarzach. O czym pamiętać? Jeżeli już dzisiaj jedziemy, no to się nie wyśpimy, ale jeżeli możemy, to się wyśpimy. Jeżeli chodzi o sposób jazdy i przygotowanie auta, o czym warto nie zapomnieć?
No przede wszystkim musimy sprawdzić, czy mamy sprawne oświetlenie. To jest niestety teraz bardzo uciążliwe dla innych kierowców. Kiedy widzimy samochód, ja na trasie Kołobrzeg-Szczecin naliczyłem 10 pojazdów, które jechało tylko z jednym reflektorem sprawnym. Naprawdę jest to uciążliwe zarówno dla tej osoby, która prowadzi pojazd, jak i dla tej osoby, która widzi jeden reflektor, bo może rozpocząć manewr wyprzedzania, a bo myśli, że tam jedzie motocykl czy motorower, a tu się okaże, że nagle to jest samochód. No i przede wszystkim oczywiście bądźmy wypoczęci, starajmy się w miastach, tak jak w Szczecinie, korzystać z komunikacji miejskiej. Niestety cmentarz i okolice cmentarza są tak zastawione. Ja przed chwilą wróciłem właśnie do biura, objechałem tutaj ku słońcu Mieszka I. Naprawdę pojazdów jest bardzo dużo, pojazdy są zaparkowane już wszędzie, gdzie jest to możliwe, na każdym parkingu marketu i tych pojazdów ciągle przybywa. Starajmy się korzystać z komunikacji miejskiej. Jeżeli dzisiaj już dowieziemy te kwiaty, te najcięższe przedmioty, które już musimy dowieźć, starajmy się w dniu jutrzejszym czy w sobotę, idąc na cmentarz, kiedy bierzemy już tą świeczkę, korzystajmy z komunikacji miejskiej, a to usprawni naprawdę ruch nie tylko dla nas, ale także dla służb. Pamiętajmy, że służby muszą mieć udrożniony przejazd. Teraz jak jedzie karetka, no to wszyscy kierowcy tak naprawdę nie mają nawet gdzie zjeżdżać. Jest naprawdę bardzo ciężko przepuścić ten pojazd, a teraz kiedy jedzie straż pożarna, samochód o dużo większych gabarytach, jest to dużą uciążliwością. Ta zwłoka w dojeździe może też wpłynąć na to, czy zdążymy uratować tą osobę, czy ten płonący budynek, czy też nie.
Pamiętajmy o tym i bądźmy bezpieczni i rozważni na drodze. Pan Arkadiusz Kuzio, Akademia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Dziękuję za rozmowę.
Jak zwykle szerokiej drogi i powrotów do domu szczęśliwych oczywiście.
W komplecie 12.46 czas reakcji, a przede mną informacja, że Unia Metropolii Polskich wystosowała apel do samorządów, by promować wśród mieszkańców ekologiczne postawy w czasie Wszystkich Świętych. Jak wskazują inicjatorzy apelu, każdego roku w tym okresie produkowane są nawet 3 miliony dodatkowych ton plastiku, a tu mowa o sztucznych kwiatach, plastikowych zniczach czy coraz popularniejszych plastikowych wkładach z małymi świecącymi diodami. Myślę, że ten apel Unii Metropolii Polskich podzieli nasz gość, pani Joanna Kądziołka, prezeska Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste, czyli Zero Śmieci. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Co pani rekomenduje naszym słuchaczom, którzy będą w tych dniach wybierali się na groby swoich bliskich? Jak przejść ten czas i jak z jednej strony uhonorować tych, o których pamiętamy, a z drugiej strony jak najmniej zaszkodzić środowisku naturalnemu?
No rzeczywiście jest taka prosta zasada, mniej znaczy więcej i myślę, że możemy już wkrótce spróbować wprowadzić ją w życie, bo rzeczywiście ogrom ilości odpadów, które powstają na cmentarzach jest no niebagatelny, bo to rzeczywiście tutaj wspomniał pan redaktor o 3 milionach ton śmieci. Ja bym powiedziała, że to na jeden grób jest od 3 do 9 kilogramów. Proszę sobie wyobrazić, jak dużo z reguły jednorazowych przedmiotów kończy na śmietniku i myślę sobie, że wedle tej idei, o której powiedziałam, warto, żebyśmy zasygnalizowali, jeżeli mamy taką potrzebę, rzeczywiście obecność na konkretnym grobie naszych bliskich czy znajomych, ale żebyśmy zrobili to w jak najbardziej symboliczny sposób, czyli albo znicz, albo kwiaty w doniczce, albo takie wieńce, nawet zrobione przez nas samych z suszonych kwiatów, nie ciętych. Myślę, że to naprawdę będzie wystarczające. bieżąco. Myślę, że w dobie ogromnego zanieczyszczenia środowiska i w zasadzie nie umiejętności poradzenia sobie z taką ilością jednorazowych odpadów, powinniśmy zadbać o to, żeby jak najmniej tego generować.
Unia Metropolii Polski wspomina o tym, że kłopotem, problemem są coraz popularniejsze plastikowe wkłady z małymi świecącymi diodami, ale z drugiej strony, jeżeli ktoś kupi taką diodę i taki znicz na wiele, wiele miesięcy, to nie będzie kupował tych zniczy z plastikowymi wkładami. To może jest w tym coś dobrego?
Nie, nie ma w tym nic dobrego. Taka lampka stanie się bardzo szybko elektroodpadem i takie lampki mogą też zawierać substancje niebezpieczne, na przykład metale ciężkie, które jeżeli nie zostaną odpowiednio zagospodarowane i zutylizowane, to mogą nawet zatruwać wody gruntowe, więc tak naprawdę nie jest to dobre rozwiązanie, chociaż początkowo może nam się tak wydawać. Tak samo jak parafinowe świece, one generalnie wiążą się z dużymi zanieczyszczeniami toksycznymi. Tymi substancjami naszego powietrza. To jest już obserwowane właśnie w wzmożonej ilości w okolicy tego 1 listopada. Więc jeżeli mogę coś polecić, to jeżeli świeca to taka wykonana z wosku pszczelego albo z olei roślinnych, ze zwróceniem uwagi, czy nie ma tam oleju palmowego. Natomiast bardzo często przy cmentarzach i coraz popularniejszym rozwiązaniem są zniczodzielnie. Nie wiem, czy Państwo może o nich słyszeli.
Oczywiście, ale rozmawialiśmy dzisiaj nawet o tym, że są.
No,
u nas.
To jest świetne rozwiązanie. Ja bardzo też zachęcam do tego, żeby te podmioty, które zajmują się cmentarzami, żeby udostępniały właśnie taki regał, na którym można zostawić ten klosz plastikowy czy szklany, tak żeby inne osoby mogły z tego korzystać, bo już słyszę takie głosy, że ludzie rzeczywiście z tego korzystają. A do takiego klosza możemy wstawić, nawet nie musimy kupować tego wkładu plastikowego, możemy tam po prostu wstawić woskową świecę, bo muszę tutaj jednak zaznaczyć, że za każdym razem, kiedy kupujemy nowy taki klosz ze szkła, który nie jest szkłem takim jak to, które na co dzień używamy, szkłem opakowaniowym, czy taki plastikowy klosz, to one z uwagi na zanieczyszczenia i właśnie rodzaj wykorzystanego materiału po prostu nie są poddawane recyklingowi, bo to się nikomu w Polsce nie opłaca. Stają się tak naprawdę górą dodatkowych odpadów, z którymi nie mamy co zrobić.
Miejmy nadzieję, że wymyślimy coś, jeżeli chodzi o to szkło, bo przecież można by to kruszyć, dodawać chociażby do nawierzchni dróg i tak dalej i tym podobne. Ale chcę panią zapytać jeszcze o sztuczne kwiaty, bo one są coraz lepiej robione w tym sensie, że coraz lepiej imitują kwiaty naturalne. I tak, kwiaty naturalne na groby, najczęściej chryzantemy, mamy sprzedawane w plastikowych doniczkach. A tutaj kupimy takie chryzantemy z tworzywa sztucznego, czy inne kwiaty, które mogą także miesiącami na tym grobie stać i go zdobić. Jak pani patrzy na to rozwiązanie? Właśnie sztuczne kwiaty, coraz lepiej imitujące naturalne, no i mające o wiele większą trwałość.
No, patrzę na to krytycznie, ponieważ jak sobie spojrzymy na te kwiaty po paru miesiącach, one wyglądają bardzo źle, są brudne, od razu trafiają do kosza. I ostatnio nawet przeczytałam ciekawą rzecz na temat tych chryzantem, o których pan redaktor wspomniał, bo to są kwiaty w donicy, rzeczywiście w donicy z reguły plastikowej. Natomiast przeczytałam informację, że to są, i przypomniałam sobie w sumie informację, że to są wieloletnie rośliny i tak naprawdę wystarczy je na zimę przyciąć na 10-15 centymetrów i generalnie będziemy mogli mieć znowu te chryzantemy na kolejny rok, więc możemy myśleć o tym w ten sposób, że rzeczywiście to nie na miesiące, a lata. Takie kwiaty w donicach mogą nam wystarczyć, jeżeli odpowiednio o nie zadbamy. Więc im mniej plastiku, tym lepiej.
No i jeszcze wrócę do pani początku wypowiedzi. Mniej znaczy więcej. Ciekawe, jak to uda się, czy się w ogóle uda naszym słuchaczom zrealizować, bo nieraz mamy takie wrażenie, że jeżeli do rodzina z daleka przyjedzie i zobaczy jeden, dwa znicze na grobie naszego członka rodziny, no to pomyśli, co tutaj za bliscy mieszkający w Szczecinie, którzy tak słabo przyozdobili ten grób.
Ale czy tak naprawdę rzeczywiście powinniśmy się takimi rzeczami przejmować, co myślą inni? Generalnie uważam, że fajnie jest z tą rodziną się przede wszystkim spotkać na tym cmentarzu, żebyśmy nie musieli się mijając oceniać, kto postawił więcej żniczy, a kto mniej. Wiem, że takie oczywiście podejście nadal funkcjonuje, natomiast myślę, że już żyjemy w czasach, kiedy naprawdę nie powinniśmy przestać się przejmować takimi rzeczami.
No to nie przejmujmy się takimi rzeczami. Myślmy o środowisku i myślmy o mądrym podejściu do odwiedzania grobów naszych zmarłych w te najbliższe dni i nie tylko w te dni. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pani Joanna Kądziołka.
Dziękuję serdecznie.
Prezeska
miłego dnia.
Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste. Miłego dnia. Pozdrawiamy serdecznie. Przypominamy Państwu nasze numery. Czujny 510 37 32. Do studia jeszcze przez chwilę. 510 37 36. Sławek Orlik jeszcze na posterunku. Mail czas reakcji @radioszczecin.pl. Przypominamy kłopoty, perturbacje na pętli Gumieńce i na Gumieńcach. Tam jakaś osoba, nie znamy szczegółów, upadła na tarowisko tramwajowe. Miejmy nadzieję, że nic poważnego się nie stało, ale wprowadzono zastępczą komunikację autobusową. O 13 w wiadomościach mam nadzieję, że będzie więcej szczegółów tego wydarzenia, a przypominamy, że komunikacja miejska jak zwykle będzie jeździła we wzmocnionej obsadzie. Jeśli chodzi o tramwaje, to na ulicy Ku Słońcu 1 i 2 listopada dojedziemy na tą ulicę linią 8 z pętli Turkusowa, linią 10 z placu Rodła i linią D15 z dworca Niebuszewo. I oczywiście więcej będzie autobusów, to są 53, D53, D60, chociażby ze Stoczni Szczecińskiej do Drworskiej. Dojazd od strony Mieszka zapewnią linie autobusowe 61, 62, 67, D80, D07. Więc jest tych linii, będzie bardzo duża częstotliwość. Zachęcamy gorąco do tego, żeby w te dni korzystać z komunikacji. No i o ile wiatr za silny nie powieje, a są takie prognozy, że dosyć silnie będzie wiało, no to wieczorem ten cmentarz będzie wyglądał wspaniale, ale proszę pamiętać, o cmentarz centralny to są stare drzewa, więc jeżeli będzie silny wiatr, to nie rekomendujemy odwiedzin tej nekropolii przy bardzo silnym wietrze. Proszę zachować ostrożność, tam już wielokrotnie upadające konary uszkodziły nagrobki, więc chcielibyśmy w komplecie spotkać się w czasie reakcji w najbliższy poniedziałek. To już będzie listopad. 4 listopada kolejne wydanie magazynu Czas Reakcji. Prosimy o maile, prosimy o telefony. Dziękujemy za czujność. No i do usłyszenia w komplecie w takim razie 4 listopada w poniedziałek. Spotka się z Państwem Krzysztof Kukliński. A za dziś dziękuję Sławomir Orlik, Patryk Srokowski i Janusz Wilczyński. Do usłyszenia.